Gość kalejdoskopu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Zacznijmy od Bliskiego Wschodu tę naszą rozmowę, bo powiedzieć, że to w tej chwili jeden z największych punktów zapalnych na świecie, to zabrzmi jak truizm, ale rzeczywiście no, sporo się tam dzieje w tym negatywnym wojennym sensie. Trwa wymiana ciosów rakietowych między Izraelem a Hezbollahem, atak Izraela na Liban, z drugiej strony zaangażowany Iran i to, co z Izraela do nas dociera, że po ataku irańskim na Izrael, Izrael właśnie szykuje odwet, który może nastąpić nawet z godziny na godzinę. Pewnie będzie tak, że najpierw będzie odwet, a później się o nim dowiemy, bo tak to bywa w przypadku Izraela właśnie. Słowem podsumowując, no, pewnie beczka prochu, tylko pytanie, czy ląd już jest podpalony?
No tak, to ten ląd to jest bardzo takie charakterystyczne, bo Netanyahu od wielu lat pokazywał ląd, który się dopalał i za chwileczkę wybuchnie w kontekście Iranu. I tak naprawdę oś tutaj konfliktu to jest Izrael i Iran. Wszyscy ci, których teraz zwalcza Izrael, to są proksy Iranu. No i jeżeli rzeczywiście ma być tak, jak Netanyahu zakłada i o czym mówi, i jestem przekonany, że jest zdeterminowany, to on chce usunąć wszystkie zagrożenia dla Izraela w regionie. A to oznacza, że przede wszystkim, chociaż na końcu, ale będzie musiał zająć się Iranem. I teraz co to znaczy zająć się Iranem, prawda? Wiemy, że Izrael ma bardzo szczegółowe plany osłabienia Iranu, poważnego osłabienia Iranu. Trenował takie loty długodystansowe z rzucaniem bomb nad Iranem na nie tylko instalacje nuklearne, ale także infrastrukturalne, ale to wiąże się już z zaangażowaniem pełnym Iranu w wojnę z Izraelem. No i jest to rzeczywiście sytuacja, którą no, ciężko w tej chwili wykalkulować, co się wydarzy. Więc jest to jednak, wydaje mi się, w tej sytuacji, jaka dzisiaj się wytworzyła w Izraelu, bardzo prawdopodobne.
No bo jest trochę tak, że dyplomaci próbują jakoś sytuację na Bliskim Wschodzie rozwiązać, co im się no, nie udaje, tak trzeba powiedzieć, jakby otwarcie. Eksperci zastanawiają się nad tym, czy konflikt między Iranem właściwie, a Izraelem, bo to, co się dzieje obok, to, no, to jest tylko taka jakby początkowa faza pewnie, nie może przekształcić się i czy nie przekształci się w otwartą wojnę i nie rozleje się szerzej na cały region. Jest takie niebezpieczeństwo?
No tak, no właściwie poniekąd to się dzieje, no bo mamy zaangażowany Jemen, Liban, Palestynę, oczywiście Izrael i Iran bezpośrednio w ten konflikt. I Irak też przecież wysyłał swoje bojówki i był atakowany przez Izrael bombowcami czy rakietami. Więc i jednocześnie Izrael bombarduje Damaszek i Syrię, więc tak naprawdę już w tej chwili zaangażowanych jest tak wielu aktorów, że można już mówić o wojnie w regionie, ale to jeszcze jest sytuacja niestety rozwojowa, bo no, tak jak mówimy, no, kluczowym przeciwnikiem jest Iran, a bezpośrednia wojna z Iranem, nie wymiany tam ostrzałów rakietowych, ale już regularne bombardowanie Iranu, no, spowodują, że Iran będzie chciał no, zaatakować już na 100% Izraela. To oznacza jakiś przerzut sił, tak? No, trudno sobie wyobrazić, jakby to miało wyglądać, no ale pamiętajmy, że na zachód od Iranu są jego proxy, zarówno Irak, jak i Syria, no i Liban oczywiście. To są nie tylko państwa, przez które te, hipotetycznie mówię teraz, wojska irańskie mogłyby przejść witane, tak? Ale jeszcze dołączy się sporo. Oczywiście nie wydaje mi się taki scenariusz możliwy. Raczej to będzie wymiana bombardowań i ostrzałów rakietowych, ale nawet w tym zakresie Iran ma potężny potencjał. Przecież oni mają rakiety z dalekiego zasięgu, no i wielu podejrzewa z dużą dozą prawdopodobieństwa, że mają także głowice nuklearne. Więc tu się może naprawdę wiele wydarzyć.
Trochę jest tak, że w tle tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, jest też ten konflikt funkcjonujący dalej. Izrael, Palestyńczycy, Strefa Gazy. Niedawno Izrael obchodził rocznicę ataku Hamasu na to państwo właśnie. Chociaż Hamas cały czas mimo osłabienia funkcjonuje i oczywiście przetrzymuje jeszcze sporo zakładników izraelskich. I to jest taki wciąż nierozwiązany konflikt, pewnie trochę u podstaw jakby całego rozwoju sytuacji będący. No, ale z drugiej strony możemy się zastanawiać, no bo właściwie dla Izraela to jest w tej chwili walka na dwóch frontach. Jeden front to Gaza, drugi Liban, w tle gdzieś tam Izrael. Izraelczycy no, nie są jakoś specjalnie tym pewnie przerażeni, jeżeli chodzi o wojsko, bo to takich wojen na dwóch frontach Izrael się chyba już przyzwyczaił w ciągu minionych dziesięcioleci, ale możemy się zastanawiać, czy jednak tutaj z Iranem jako potencjalnie zaangażowanym trochę Izraelczycy nie przeszarżowali w tym swoim myśleniu.
No tak, ale ten układ na Bliskim Wschodzie jest właśnie taki, że mocodawcą jest Iran, a więc jakby wszelkie działania, inspiracja, uzbrojenie pochodzą z Iranu, więc jeżeli Izrael rzeczywiście chce długotrwale osłabić Hezbollah i Hamas, no to nie ma wyjścia, muszą osłabić Iran. Natomiast no, absolutnie się zgadza, że jakakolwiek wojna z Iranem wymaga już udziału sojuszników. Izrael sam takiej wojny nie będzie pewnie prowadził. I tutaj pojawia się właśnie pytanie, na ile będzie mógł liczyć na takie bezpośrednie zaangażowanie sojuszników, no, którzy już w tej chwili jakby dają wyraźne sygnały, że to jest za dużo, tak, że to jest za daleko. Aczkolwiek pamiętajmy też, że nigdy Zachód nie porzuci Izraela. Tak? Po tym, co się wydarzyło w czasie II wojny światowej, później Izrael, jakby Stany Zjednoczone będą zawsze stały po stronie Izraela, niezależnie co on zrobi. To widać nawet teraz, kiedy administracja amerykańska ciągle straszy, tam naciska, żeby inaczej prowadzić te działania. Izrael po prostu je prowadzi tak, jak chce i to nie zmienia sytuacji, więc jakby no, mają pewność, że mogą robić, co chcą i Amerykanie i Brytyjczycy także będą stali u ich boku. No i to ośmiela na pewno do eskalowania działań. No ale z drugiej strony właśnie tak jak mówię, no jeżeli Izrael nie uderzy w Iran, to i Hezbollah, i Hamas bardzo szybko na nowo się uzbroją i będziemy mieli jakby powrót do sytuacji poprzedniej, a więc trzeba by podjąć inne działania, negocjacje, rozmowy, działania pokojowe, a wydaje mi się, że Likud i Netanyahu nie są do tego zdolni, nie chcą tego, oni chcą załatwiać sprawę drogą wojny, a jeżeli tak, to prowadzi ta droga do Iranu.
Bliski Wschód trochę nam przykrył to, co na wschodzie naszym, czyli konflikt Rosja-Ukraina. Tam też trwa wymiana ciosów z powietrza. No i choćby dzisiaj, prawda, pojawiła się taka wiadomość, że w pobliżu miasta Karczów w obwodzie briańskim płonie arsenał należący do głównego zarządu rakietowego i artylerii Ministerstwa Obrony Rosji. Ukraińcy atakują przede wszystkim dronami obiekty na terenie Rosji. I ta liczba tych ataków to myślę jest jednak pewne nowum. Z jednej strony działania czysto militarne na zniszczenie pewnego potencjału sprzętowego Rosji, z drugiej może taki sygnał dla Zachodu. Nie chcecie nam dać rakiet o zasięgu do 300 kilometrów, a my i tak swoje będziemy robić, wykorzystując własne środki.
No, tu muszę przyznać, że mi ta sytuacja na Bliskim Wschodzie nie przykryła Ukrainy. Tutaj cały czas bardzo staram się śledzić to, co się dzieje, bo no, to jest nasz żywotny interes, żeby śledzić, co się dzieje w tym konflikcie i no, jakby analizować sytuację. I zauważmy, tu mamy dwa obrazki tej sytuacji. Pierwszy to jest lokalny, czyli wojna między Rosją a Ukrainą. I tu rzeczywiście sytuacja wygląda no, niekorzystnie dla Ukrainy, bo pomimo tych uderzeń, o których pan mówi, no to jednak Rosja, przyjmując tę wojnę na wyniszczenie, no niszczy tę Ukrainę, tak? I teraz słyszymy o tych potencjalnych negocjacjach pokojowych. Wypuszczono z Ukrainy taki balonik próbny, mówiąc o tym, że no pewne jakby terytoria Ukraina jest w stanie z nich zrezygnować. Oczywiście oficjalnie nikt tego nie mówi, ale wyraźnie przecieki prasowe, to jest ta próba właśnie, jak to zostanie przyjęte przez społeczeństwo. Ale Rosja no, na pewno będzie chciała Ukrainę jeszcze przez tą zimę niestety no, jeszcze bardziej niszczyć i i jakby tak sponiewierać, tak, no nie wiem, jakiego słowa tu użyć, no bo chodzi o to, żeby po prostu jak najbardziej tutaj okaleczyć to społeczeństwo ukraińskie. I to niestety się Rosji udaje, niezależnie od wszystkich tych górnolotnych określeń. Natomiast Ukraina także bardzo mocno doskwiera Rosji, na innym poziomie troszeczkę, ale jednak to dla Rosji jest bolesne. I teraz jak spojrzymy na szerszy obrazek, to Rosja ma interesy nie tylko w Ukrainie. Rosja ma interesy w Azji Środkowej, w dalekiej Azji i te wszystkie interesy w tej chwili są odłożone już od 2,5 roku na dalszy plan przez wojnę na Ukrainie. Dla Rosji jest to bardzo niekorzystna sytuacja. Ona straciła Azję Środkową, straciła Armenię, straciła wielu proxy, których do tej pory miała. Dlatego to nie jest tak, że Rosja może sobie prowadzić w nieskończoność taką. Ona też ponosi ogromne straty na arenie międzynarodowej i Putinowi też pasowałoby zawrzeć jakieś porozumienie z Ukrainą, ewentualnie wrócić do tej wojny za kilka lat. I też zauważmy, i to jest ta szansa dla Ukrainy, żeby rzeczywiście jakieś rozmowy rozpocząć. I jeszcze tylko jedną rzecz dodam. Musimy patrzeć też na samego Putina. On ma tam 70 parę lat, tak? On nie będzie planował na 20 lat w przód, na 30 lat w przód. On będzie planował na 5-6 lat góra, dlatego że taki jest jego wiek. A to nie jest lider, który myśli o Rosji, o następcach. On chce zbudować swój pomnik wielkiego cara. Więc jego planowanie jest na kilka lat. I to musimy uwzględniać w naszych kalkulacjach też europejskich, że jego działania będą przyspieszały teraz, żeby ten pomnik był jak największy, jak najwspanialszy wielkiego zdobywcy, cara, kolejnego Piotra, pewnie drugiego czy tam któregoś. Więc tu te kalkulacje musimy widzieć w małym obrazku, w dużym obrazku i w personalnym putinowym obrazku jeszcze.
A na ile społeczeństwo na Ukrainie byłoby w stanie zaakceptować jakiekolwiek porozumienie z Rosją? No, balony próbne są wypuszczane. Z drugiej strony były takie rachunki, które sondaże, które mówiły o tym, że Ukraińcy jednak nie są gotowi na ustępstwa. No ale jest też zmęczenie społeczeństwa, jest korupcja przy mobilizacji. To wszystko świadczy o tym, że no, ta wojna doskwiera jednak Ukraińcom. Na ile ta perspektywa porozumienia jest jakby realna?
No właśnie, bo to jest tak, że możemy dostawać takiej ambiwalencji, pojawia się ambiwalencja, kiedy myślimy o Ukraińcy. Ukraińcy się godzą, Ukraińcy się nie godzą. Ukraińcy to jest duży naród, w którym są różne spojrzenia na tę wojnę. Wielu Ukraińców w ogóle nie chciało wojny i liczyło na to, że da się to inaczej załatwić. Wielu chce w tej chwili walczyć do końca, ale bardzo wielu ludzi jest zmęczonych tą wojną i są w stanie absolutnie zaakceptować daleko idące ustępstwa, żeby tylko ta wojna wreszcie się zakończyła i żeby wrócić do normalności. Myślę, że rodzice, którzy stracili dzieci, które zostały porwane i adoptowane przez rosyjskie rodziny, też często mają dość wszystkiego i myślą tylko, żeby się to wszystko jakoś ustawić. Albo myślą o zemście i dalszej wojnie. Więc społeczeństwo jest bardzo podzielone, są różne stanowiska, ale myślę, że jeżeli w odpowiedni sposób ta informacja będzie w Ukrainie jakby no to jest też element pewnej wojny propagandowej, to większość społeczeństwa zaakceptuje rozwiązania, które dałyby, ale trwały pokój, a nie czekanie na kolejną wojnę, tak jak to było między 14 a 22 rokiem, bo tego społeczeństwo pewnie nie zniesie, że znowu musimy kopać okopy, budować transzeje, bo za chwilę Rosja znowu nas zaatakuje.
A jak będzie to wyglądało w praktyce, to oczywiście pokaże nam czas. Dziękuję za wizytę i ten dzisiejszy komentarz. Maciej Milczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej z Uniwersytetu Rzeszowskiego, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo serdecznie.